Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Australii trwa Krajowy Kongres Nowej Ewangelizacji.
Amerykańskie zakonnice obradują nad odpowiedzią Stolicy Apostolskiej.
W Oświęcimiu Brzezińcy odbyły się uroczystości 70-lecia męczeńskiej śmierci Edyty Stein.
9 sierpnia witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
W Australii rusza nowa ewangelizacja. Jej żywotnym centrum mają stać się parafie. Od dziś przez 3 najbliższe dni księża, zakonnice oraz świeccy biorą udział w Krajowym Kongresie uczącym tego, czym jest nowa ewangelizacja i jak należy ją prowadzić. Spotkanie w Sydney przebiega pod hasłem Głosić 2012, a jego gościem honorowym jest odpowiedzialny w Watykanie za nową ewangelizację arcybiskup Rino Fisichella. Mówił on, że choć sposoby ewangelizowania zmieniają się w zależności od czasu, miejsca i kultury, to niezmienna pozostaje konieczność dawania świadectwa o Chrystusie swoim życiem.
Swym świadectwem wiary z mieszkańcami antypodów dzielą się w Sydney przedstawiciele młodych kościołów Afryki. Organizatorzy podkreślają, że potrzeba na nowo rozpalić ogień wiary w coraz bardziej sekularyzowanym kościele Australii i Nowej Zelandii, którego przedstawiciele też są obecni na kongresie.
Poświęcony nowej ewangelizacji kongres wpisuje się nie tylko w przygotowania do jesiennego synodu biskupów i roku wiary. Jest też częścią ewangelizacyjnej strategii australijskiego kościoła, przeżywającego właśnie rok łaski, którego zadaniem ma być powrót do Chrystusa i zacieśnienie z nim osobistej więzi.
Kościół złożony z grzeszników, którymi jesteśmy, nigdy nie zaprzestał się odradzać i nawet jeśli mamy w nim szare strefy, to znacznie bardziej dominuje światło, które bije od jego dzieci. Tymi słowami mówił o posoborowym kościele kardynał Jean-Louis Thoron, biorąc udział w dniach społecznych zorganizowanych na północy Włoch przez tamtejsze Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Nazaretu. Inicjatywa została poświęcona misyjnemu zaangażowaniu na rzecz prawdy, sprawiedliwości i pokoju.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego nawiązał do zbliżającej się sesji Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji. Porównał ją do długoterminowego planowania ekonomicznego rozwoju firmy. Zaznaczył jednak, że Kościół to nie instytucja czysto ludzka i nie tylko od jego członków zależy rozwój. Jest jeszcze Duch Boży, a ci, którzy w Kościele zajmują kierownicze stanowiska, są sługami Ducha, stwierdził francuski purpurat. Jego zdaniem wymaga to od wszystkich wierzących większej aktywności, by unaocznić, że są wspólnotą świadków i braci wszystkich, nie zniechęcając się antagonizmami i nieporozumieniami. Tym samym Kościół nie powinien przestawać być znakiem wskazującym ludzkości miłującego Boga jako ostateczny cel. Powinniśmy żyć i przekazywać dalej troskę o poszanowanie osoby i jej podstawowych praw, a także wychowywać do braterstwa, które stanowi duchowe dziedzictwo religii, stwierdził kardynał Thoron.
Wierzący wszystkich religii są wezwani do współpracy w budowaniu pokoju, dokładając do tego specyficzny wkład swych tradycji duchowych, które da się zamknąć w pojęciach współczucia, miłosierdzia, przebaczenia i miłości. Postawy te odzwierciedlają, niezależnie od istniejących różnic, wspólne przekonanie, że wszyscy należą do tej samej rodziny ludzkiej i że czeka ich to samo przeznaczenie. To słowa arcybiskupa Pierluigiego Celaty podczas mszy, którą odprawiono w Nagasaki w 67. rocznicę ataku atomowego na to japońskie miasto w czasie II wojny światowej. W liturgii wzięli liczny udział przedstawiciele katolickich wspólnot Japonii.
Były sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego przypomniał, że dla chrześcijan podstawą rzeczywistego pokoju jest sam Bóg. On też, jako Stwórca i Ojciec wszystkich, wzywa ludzi do powszechnego braterstwa, czego najwyższym wyrazem jest Jezus Chrystus, który oddał za nas swe życie i jest dawcą pokoju. Świadkami tej miłości są święci i błogosławieni męczennicy z Nagasaki, których przykład zachęca nas do spojrzenia z odnowioną wiarą na tak wiele ofiar barbarzyństwa wojny nuklearnej, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Mam świadomość, że jest to dla Was bardzo ważne spotkanie. Modlę się o to, by dialogu między Kongregacją Nauki Wiary a Konferencją Przełożonych Zakonów Żeńskich nie zdominowała polityka, lecz by był on wypracowywany we wspólnocie wiary. Tak zwrócił się do rozpoczynających obrady amerykańskich zakonnic arcybiskup Robert Carlson.
Przewodniczący Komisji Episkopatu USA do spraw duchowieństwa, życia zakonnego i powołań otworzył w St. Louis nadzwyczajne posiedzenie konferencji przełożonych zrzeszających blisko 1,5 tysiąca posługujących w tym kraju zgromadzeń. Zostało ono zwołane po tym, jak Stolica Apostolska wezwała siostry do przeprowadzenia reform w związku z zarzucanymi im odstępstwami od nauczania Kościoła w istotnych sprawach doktrynalnych. Chodzi o tak ważne kwestie jak stosunek do aborcji, eutanazji, święcenia kobiet czy homoseksualizmu. Zwracając się do zebranych blisko 900 sióstr, arcybiskup Carlson przypomniał spór między świętymi Piotrem i Pawłem na temat obrzezania, który doprowadził do zwołania tzw. Soboru Jerozolimskiego. Im udało się wypracować dobre rozwiązanie. Modlę się i za was, byście takie dobre rozwiązania znalazły i teraz, dodał hierarcha.
Gana jest najbardziej religijnym krajem na świecie. Takie są dane z opublikowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gallupa wyników badań nad religijnością na naszej planecie. W opracowaniu poddano analizie 57 krajów.
W skali całego globu 59% ludności określa się jako wierzący, 23% twierdzi, że są niewierzący, a 13% definiuje się jako przekonani ateiści. Państwa, w których odsetek wierzących przekracza 90%, to oprócz Gany, Nigeria, Armenia, Fidżi i Macedonia.
Z kolei wśród krajów, które mają najwyższy odsetek zdeklarowanych ateistów, przewodzą Chiny. Jest ich tam 47%. Dalsze miejsca zajmują Japonia, Czechy i Francja.
Polska zajmuje w rankingu Gallupa 19 miejsce. Polacy, deklarujący się jako wierzący, stanowią 81% ludności, co oznacza spadek w stosunku do roku 2005 o 4%. Daje nam to jednak pierwszą pozycję pośród krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
Tortury, gwałty i wymuszenia pieniędzy. Tak dla tysięcy Afrykanów wygląda wiodąca przez Synaj droga ku lepszemu życiu. Dramatyczne warunki, z jakimi przychodzi im się zmierzyć, ujawniła pomagająca od lat afrykańskim uciekinierom siostra Azetet Kidane. Misjonarka należąca do Zgromadzenia Sióstr Kombonianek sama pochodzi z Erytrei. Od lat w Jaffie pracuje w klinice Lekarze na Rzecz Praw Człowieka. Obecnie prowadzi też przedszkole obejmujące opieką dzieci kobiet zgwałconych przez handlarzy ludźmi, mówi siostra Azetet Kidane.
Kiedy docierają do Izraela, a jest tu obecnie 50 tysięcy afrykańskich uchodźców, są chorzy i wycieńczeni, potrzebują pomocy. Handlarze żywym towarem stosują różne tortury. Kobiety są gwałcone, wiele zachodzi w ciąże, inne zarażają się różnymi chorobami. Często słyszałam pytanie, co mam zrobić z dzieckiem, przecież nawet nie wiem, kto jest jego ojcem. Pomagamy najlepiej. Ile tylko możemy, stąd też przedszkole, w którym mamy obecnie 25 dzieci erytrejskich kobiet. One, uciekając przez Synaj, przechodzą straszne rzeczy. Bardzo chciałabym im pomóc. Trzeba jednak zaangażowania wspólnoty międzynarodowej i krajów afrykańskich, by znaleźć konkretne drogi pomocy dla tych cierpiących ludzi. Nie możemy milczeć.
Siostra Azetet Kidane za swą ofiarną pracę wśród ofiar handlarzy żywym towarem była wielokrotnie nagradzana. Z rąk Hillary Clinton otrzymała prestiżową nagrodę Heroes, przyznawaną przez amerykańskie władze. We Włoszech została też okrzyknięta kobietą roku.
Sytuacja w północnym Kiwu jest katastrofalna. Nie można dalej bezczynnie przyglądać się tragedii milionów Kongijczyków. Głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele protestanckich kościołów Demokratycznej Republiki Konga, apelując o międzynarodową interwencję pokojową. Wcześniej w podobnym duchu wypowiedział się Kościół katolicki. Tymczasem wczoraj fiaskiem zakończyły się rozmowy przywódców państw afrykańskich regionu Wielkich Jezior w sprawie powołania neutralnych sił, które wsparłyby kongijską armię rządową w walce z finansowanymi przez Rwandę rebeliantami.
Zarówno ONZ, jak i UNICEF informują o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej. W regionie jest około 2 milionów uchodźców. W obozach przejściowych brakuje wody i żywności. Śmiertelne żniwo zbiera także epidemia cholery. Tysiące dzieci cierpią na chorobę głodową. Coraz większym problemem staje się ponadto wcielanie siłą dzieci do oddziałów rebelianckich. Królujące bezprawie sprawia, że wiele rodzin chroni się w lasach, by uniknąć porwań i powszechnych gwałtów. Pola leżą odłogiem, ponieważ ludzie boją się je uprawiać. Przedstawicielka ONZ Valérie Amont alarmuje, że w północnym Kiwu konieczna jest natychmiastowa interwencja humanitarna.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau odbywały się dzisiaj uroczystości związane z 70. rocznicą śmierci Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy. W wygłoszonej podczas mszy świętej homilii kardynał Joachim Meissner, arcybiskup Kolonii, przypomniał, że tak jak Edyta Stein, urodził się we Wrocławiu i od ponad 20 lat mieszka w Kolonii, mieście związanym także z życiem Edyty Stein. Ale jest coś, co sprawia, że jeszcze dziś moją twarz pokrywa rumieniec. Mianowicie fakt, że wówczas nikt z nas, chrześcijan w Niemczech, nie stanął z Edytą Stein i jej narodem pod krzyżem. Zostawiliśmy ich pod krzyżem samych, a to nie może się już nigdy więcej powtórzyć. W uroczystościach w Oświęcimiu wzięli udział biskupi z Polski i zagranicy, reprezentujący miejscowości związane z życiem Edyty Stein. Obecnie byli również wierni z Polski, Niemiec czy Ukrainy. Już 12 sierpnia rozpocznie się polska część peregrynacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej od oceanu do oceanu przez świat w obronie życia. To inicjatywa ruchów pro-life, której intencją jest modlitwa w obronie życia i wartości rodzinnych, mówi Ewa Kowalewska z Human Life International Polska, koordynator peregrynacji ikony na Europę.
Wierzymy głęboko, że ten akt wiary i jednocześnie mobilizacji ludzi w dziedzinie obrony cywilizacji życia przy pomocy Matki Bożej, bo od tegośmy zaczęli, że Matka Boża może nam pomóc, może ubłagać u Pana Boga, żeby cywilizacja życia i miłości wygrała w dzisiejszym zmaganiu.
Ikona częstochowska podczas swojej wędrówki jest goszczona przez Kościół katolicki i Kościół prawosławny. W Polsce peregrynacja potrwa do 26 sierpnia. W tym czasie ikona odwiedzi 9 katedr i 14 sanktuariów, w tym 4 ośrodki prawosławne.
Jasna Góra coraz bardziej rozbrzmiewa modlitwą pieszych pielgrzymów. Do Częstochowy docierają kolejne grupy odprawiających rekolekcje w drodze. Dziś weszły pielgrzymki świdnicka i dominikańska z Krakowa. W sumie ponad 2000 osób.
Wszyscy zgodnie podkreślają, że pielgrzymowanie to czas formacji i edukacji, a biskup Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, dodaje, że jest to także czas nowej ewangelizacji.
Chodzi o to, żeby właśnie budzić wiarę, zwłaszcza w młodych ludziach, a przez wiarę młodych ludzi tę wiarę przekazywać, wiarę promieniować. To jest dzisiaj element tej nowej ewangelizacji.
Ponad 900 świdnickich pielgrzymów modliło się o pogłębienie wiary, nawiązując w drodze do słów Benedykta XVI, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Nowością była w tym roku całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
To było takie doświadczenie dla mnie nowe. Widziałem to skupienie tych ludzi, ten deszcz, który padał, przeciekał, wiatr wiał, a ludzie czuwali w milczeniu. To było coś takiego duchowego, tego się nie opowie.
Ponad 1300 pątników, którzy przyszli wraz z dominikanami z Krakowa, rozważało słowa miłosierdzia pragnę. Jak zwykle najliczniejszymi były grupy ciszy, w których większość drogi przeżywana była w milczeniu i kontemplacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.